Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, jeszcze wakacyjny, a razem ze mną pan Artur Gębka, psycholog dziecięcy, i pan Artur zajmuje się również dorosłymi. No nie będziemy ukrywali, że dzwonek zadzwoni już niebawem, dzwonek szkolny, i ja tak sobie myślę, patrząc na współczesną szkołę, że chyba jestem szczęśliwa, że już nie muszę chodzić, bo to nie jest łatwy teren i dla uczniów, i dla nauczycieli.
Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę sobie o tym, że jest to teren coraz większej ilości różnych kontekstów, prawda? Coraz bardziej zastanawiamy się, jaką funkcję ma szkoła, poszerzają się te zadania i poszerza się też liczba bodźców, informacji, które docierają, i rzeczywiście zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, jak i rodzice próbują się w tej zmieniającej rzeczywistości odnaleźć.
Tak, ale mówi się też o skali przemocy, hejtu, o bezradności nauczycieli, o tym, że nauczycielom odebrano różnego rodzaju narzędzia, że nauczyciele boją się na przykład ukarać ucznia. I dzisiaj trochę o tej karze będziemy rozmawiać, a to dlatego, że ukazały się, no, dla mnie bardzo ciekawe badania prowadzone przez Uniwersytet SWPS w Sopocie i University of Michigan. Tutaj z ramienia naszej sopockiej uczelni dr Katarzyna Myślińska-Szarek prowadziła te badania z naukowcami amerykańskimi. One dotyczyły właśnie kary. I zanim będziemy się odwoływać do tych badań, to czy samo słowo kara jest takim słowem w czasach poprawności politycznej niezręcznym? Nie należy tego używać? Czy w ogóle nie należy karać? Może od tego zacznijmy.
Myślę sobie, że bardzo dobrze, że w ogóle poruszamy ten temat od samego słowa, ponieważ kara kojarzy nam się z przemocą, kojarzy nam się często z biciem, umniejszaniem. W psychologii, żeby jakoś się uwolnić od tej kary, stworzono taki termin konsekwencje. I myślę, że on jednak bardziej trochę oddaje ducha i cel, jaki stoi za tym, że chcemy coś wyegzekwować lub pokazać, że coś jest niewłaściwe. Ponieważ kara często kojarzyła nam się z jakimś odwetem, czymś nieczytelnym dla dziecka, czymś, co nie było trochę jasne, z czego wynika, stąd się bierze. Natomiast konsekwencja często odnosi się do ustalonych zasad. I to jest bardzo ważne, bo psychoterapeuci, psycholodzy nie mówią o tym, że nie wolno wyciągać konsekwencji. My trochę zaczęliśmy w to wierzyć, tak, że okej, pozwólmy na wszystko, na nic nie reagujmy, a potem często, nie mogąc już wytrzymać, rzeczywiście wymierzaliśmy kary, czyli coś, co było nieprzewidywalne. Natomiast konsekwencja to jest coś, na co się często umawiamy, i problem, który pojawia się w szkołach nierzadko i w domach, to, że się umawiamy, ale nie egzekwujemy. Albo egzekwujemy tylko od jednego dziecka, a nie od wszystkich. I wówczas wtedy rzeczywiście pojawia się problem.
Ale myśli pan, że powinniśmy wyrzucić ze słownika słowo kara? Bo wyobrażam sobie sytuację dynamiczną w domu, to mama nie powie: słuchaj, bo zaraz wyciągnę konsekwencje, tylko będziesz miał karę, tak? Albo jak teraz dzieciaki mówią: mam bana.
Mm-hmm. No nie wydaje mi się, że najgorszym w tym wszystkim jest samo słowo, tylko to, co pod nim rozumiemy. Jeżeli rzeczywiście będziemy rozumieli słowo kara w naszym domu, w naszym jakimś układzie, w którym funkcjonujemy, jako właśnie wyciąganie konsekwencji na bazie ustalonych wcześniej z dzieckiem czytelnych dla niego zasad, w ogóle dla całej społeczności, to jak najbardziej samo słowo nie będzie tak dużym problemem. Natomiast jeżeli, czy to nazwiemy konsekwencją, karą, czymkolwiek, ale będzie to właśnie nieczytelne, niejasne, odwetowe, też zależy w jakich emocjach, tak? Bo często wyciągając konsekwencje, jak się na coś umawiamy, możemy to zrobić w miarę spokojnie. Przynajmniej w takich początkowych fazach staramy się tak robić. Natomiast jeżeli to będzie chaotyczne, polegało na tym, że tylko właśnie coś zabieramy dziecku, utrudniamy mu funkcjonowanie, to tak naprawdę to nic dobrego nie przyniesie, a raczej będzie eskalowało problem.
Tak, ale z tych badań, które będziemy teraz trochę bardziej szczegółowo analizować, wynika, że kara, czy właśnie wyciąganie konsekwencji, nie jest dla dzieci największym problemem. Dzieci mają świadomość, że jeżeli coś źle zrobiły, to poniosą właśnie te konsekwencje. I według tych wspomnianych badań prowadzonych przez SWPS, jeszcze raz przypomnę, dr Katarzynę Myślińską-Szarek i naukowców z University of Michigan, wynika, że dzieci w wieku od 6 do 9 lat, bo taka grupa wiekowa była badana, bardzo wyraźnie reagują na nierówne traktowanie. Gdy dwoje dzieci zostało potraktowanych tak samo, 97% badanych uznawało, że nauczyciel nie musi nic zmieniać, a gdy konsekwencje były różne, 93% domagało się ich wyrównania. Więc jakby nie mamy problemu z karą, tak? Dzieci to akceptują. Być może to jest takie naturalne, że one to czują, jeszcze może nie nazywają. Tylko to nierówne traktowanie, niesprawiedliwość.
I znowu tutaj wracamy do tego terminu jakichś ustalonych zasad, w których funkcjonujemy. I myślę sobie o tym, że rzeczywiście jak wracamy do współczesnej szkoły, to i zastanawiamy się, dlaczego ona być może na jakichś poziomach jest trudniejsza niż szkoła z przeszłości, no to wcześniej te zasady były bardziej czytelne, zarówno dla nauczycieli, jak i dla ucznia. Teraz te role trochę się przenikają, czasami za dużo wymagamy od ucznia w tym rozumieniu, że ma być za bardzo w roli dorosłego, a jednocześnie nie wyciągamy żadnych konsekwencji. Potem z nauczycielem podobnie, te role się zacierają. I myślę sobie o tym, że jak im bardziej jest czytelna ta rama, w której funkcjonuje dziecko i nauczyciel, tym łatwiej to znieść. I właśnie, kiedy ta rama jest egzekwowana, czyli tutaj w tych badaniach, to jest bardzo ważny przekaz dla rodziców, jak mamy dwójkę, trójkę dzieci, czy w ogóle dzieci pod opieką, tak? Że starajmy się traktować je na tych samych zasadach, czyli jak coś ustalamy i ktoś nie egzekwuje, no to wyciągamy te konsekwencje, niezależnie które to jest dziecko, tak? A jeżeli uznamy, że ich nie wyciągamy, no to niestety wtedy nie wyciągamy ich do wszystkich. Musimy mieć jakby to pole. Ponieważ właśnie na tych nierównościach tworzy się to poczucie niesprawiedliwości i jest bardzo trudno dziecku funkcjonować. Co ważne jeszcze było w tych badaniach, to, że czasami ta konsekwencja, ta kara, niezależnie jak ją nazwiemy, pomaga domknąć temat. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli my się obrazimy na dziecko, tak? Powiemy, nie wolno, nie wiem, grać na komputerze i potem dziecko gra i my się obrażamy, ale nic, nie wyciągamy tych konsekwencji, to dziecko jest w poczuciu winy, jest mu trudniej, a i tak nic z tego nie zyskuje i my nie domykamy tematu emocjonalnie i dziecko nie domyka tematu. Więc czasami myśląc, że robimy mniejszą krzywdę, paradoksalnie na poziomie emocjonalnym możemy zrobić ją większą.
Tak, też ważne jest to, co pan powiedział, że jeżeli jest dwoje dzieci i jedno zostaje ukarane. Dziecko często nie mówi o tym, ja nie chcę być ukarany, tylko na przykład mówi, to jest niesprawiedliwe. Mm-hmm. Tak? I w tym momencie ono nam komunikuje, że chodzi o równe traktowanie, a nie o uniknięcie kary. Tak? Bo rodzic może powiedzieć, a daj spokój, on jest dzisiaj, miał trudny dzień, zdenerwował go ktoś w szkole, miał wczoraj gorączkę i zostawiamy dziecko z takim komunikatem.
One komunikują nam jeszcze jeden ważny przekaz, który z czasem narasta. Czyli jeżeli mam na przykład rodzeństwo, które jest nierówno traktowane, to często dochodzi do tego, że ta relacja między rodzeństwem staje się słabsza albo pełna napięć. I często w procesach psychoterapeutycznych to się obserwuje, że nawet jeśli w domu było dosyć surowo, dosyć trudno, ale dzieci były razem w podobny sposób traktowane, to być może jest pewien żal do rodziców, być może to są obszary do przepracowania, ale było to poczucie, jesteśmy w tym razem. Ja i moja siostra, ja i mój brat i w tym dorosłym życiu takie osoby są bliżej siebie. Natomiast ta nierówność sprawia, że te dzieci się oddalają od siebie i w przyszłości bardzo trudno im być w relacji. Podobnie będzie to się tyczyło szkoły. Ta nierówność nie tylko będzie powodowało cierpienie udanego dziecka, ale będzie też powodowało jakiś żal do drugiego dziecka, czy do innych dzieci i budowanie społeczności szkolnej będzie wówczas też utrudnione.
Często też dzieci mówią takie zdanie do rodziców, dlaczego on, ona może, a nie ja. Tak? Też warto chyba na to zwrócić uwagę, bo to ciągle jest o tej niesprawiedliwości i to chyba potwierdza wcześniejsze pana zdanie, że to oddala. Tak, bo mamy poczucie, że właśnie jedno dziecko jest faworyzowane, lepiej traktowane i takie tak. odwetowe mogą się rodzić w dorosłym życiu nawet sytuacje, tak? W podświadomości gdzieś się zakorzenia to, że ja teraz muszę się odbić od tego, ja się muszę jakoś zrewanżować za to traktowanie.
Tak, natomiast warto zwrócić uwagę, że takie ustawienie, gdzie jedno dziecko jest traktowane zupełnie w inny sposób niż drugie, nie jest korzystne dla żadnego z nich.
Ale tak? też dla rodzica, bo tak. dzieci mają taki przekaz, no ten świat jest nielogiczny, tak? On może, ja nie mogę, ona może, ja nie mogę, przecież robiliśmy to samo.
Tak, w takim układzie no każdy traci, bo to dziecko, które jest faworyzowane, wcale też nie zyskuje jakichś takich użytecznych kompetencji. Często też nie rozumie, dlaczego to drugie dziecko ma na przykład do niego żal albo pretensje. Więc warto na to zwrócić uwagę, że tutaj nikt nie korzysta. Ani rodzic, ani dzieci. Raczej budzi to większe poczucie niesprawiedliwości i to może doprowadzić do konfliktów.
Ja odwołam się jeszcze do tego badania. Dzieciom przedstawiono sytuacje, w których dwoje bohaterów łamało tę samą zasadę, na przykład korzystało ze smartfona w klasie, albo nie posprzątało po sobie. Naukowcy sprawdzili potem, jak dzieci oceniają konsekwencje i okazuje się, że dzieci nie domagają się po prostu więcej kar, one oczekują spójności. Mhm. Tak? To jest ciągle ta sama historia po prostu.
Tak, tak. I to też jest bardzo ważne, bo rodzic czasami się zastanawia właśnie w takiej kategorii, jaka to powinna być konsekwencja, jak duża konsekwencja. To nie muszą być właśnie rzeczy duże i bolesne dla dziecka. Bardziej chodzi o to, że one są zaznaczone, tak? Że on dostaje komunikat, że to zostało zauważone i tak jak mówiliśmy, inne dzieci też widzą, że okej, na takie rzeczy się reaguje. Tutaj wówczas mamy to poczucie, że to, że my na przykład jako te dzieci, które wykonują, czy mieszczą się w tych ustalonych regułach, no też jesteśmy docenione w jakiś sposób, jesteśmy zauważone, jesteśmy też potraktowane w taki sposób, że to się docenia.
Czy sprawiedliwość oznacza zawsze dokładnie taką samą karę?
No to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że sprawiedliwość to jest przede wszystkim bycie w tych ramach, na które się umawiamy, tak? Czyli jeżeli mamy, bo tak jak w prawie, też mamy jakiś zakres, prawda? Kary czy konsekwencji, którą możemy wymierzać, jeżeli się umawiamy w jakimś zakresie i zarówno to nie jest większe niż się umawiamy, albo mniejsze niż się umawiamy, to myślę, że to jest wtedy blisko sprawiedliwości.
Tak, naukowcy też mówią o tak zwanym efekcie pierwszeństwa, byśmy to trochę rozwinęli, czyli reakcja dorosłego wobec pierwszego dziecka, które złamało zasadę, może wyznaczać oczekiwany standard dla kolejnych sytuacji, tak?
To jest bardzo ważna informacja dla zarówno psychoterapeutów, nauczycieli, czy w ogóle osób, które pracują z dziećmi, że troszeczkę jak my się ustawimy na początku w danej relacji, teraz właśnie mamy nowy rok szkolny, prawda? Często przyjdą nowe klasy, być może zostaniemy wychowawcą jakiejś klasy. Jeżeli my na początku będziemy nierówno uczniów traktować, albo na wszystko się godzić, będzie nam znacznie trudniej potem wprowadzić jakieś zasady. Jeżeli od początku umówimy się na jakieś funkcjonowanie, wówczas dzieciom i nam będzie łatwiej się w tym poruszać. To jest bardzo ważny przekaz, który wynika też z tych badań.
I jeszcze jedna rzecz bardzo interesująca w badaniach, do których się dzisiaj odwołujemy, to sprawiedliwie wymierzona konsekwencja nie musi oznaczać wyłącznie negatywnych emocji dla dzieci.
Tak.
To jest dość ciekawe, tak? Bo też miałam taki przekaz i taką myśl w sobie, że jednak zawsze ta konsekwencja, czy już nazwijmy to kara, przynosi tylko i wyłącznie negatywne emocje, bo coś się nam odbiera. Ja już nie chcę tutaj mówić o jakichś przemocowych sytuacjach, tak? Bo tego unikamy i tego nie stosujemy. Zresztą zaraz będziemy o tym rozmawiać. No właśnie.
Tak.
Czyli dzieci się godzą na to, tak, że muszą ponieść tą konsekwencję. Gdzieś tam pewnie się buntują przeciwko choćby zabraniu smartfona czy ograniczeniu kontaktów rówieśniczych na jakiś czas ze względu na jakieś sytuacje, które nie były okej, tak?
Tak, no dzieci często, im są starsze, tym pewnie w większym stopniu, mają świadomość, że coś jest wbrew ustalonym regułom. I dużo trudniejsze dla dzieci emocjonalnie jest bycie w takim układzie, że rodzic na przykład się obrazi, milczy, mówi zawiodłeś mnie i nie ma jakby za tym żadnej konsekwencji. Natomiast jeżeli rodzic wyrazi, okej, tu się wydarzyło to i to, nie możesz teraz tego, albo umówiliśmy się, tego nie będzie, albo to wynika z tego, to wówczas dziecko ma właśnie to domknięcie. Tak? Czyli może przeżyć. Oczywiście tam są trudne emocje, złość, smutek, rozczarowanie, ale po jakimś czasie przychodzi też ulga.
No właśnie o tym mówią naukowcy, tak? Że to jest taki paradoks
rzadko się
trochę.
Mówi. Dokładnie. Ta ulga, czyli że coś się skończyło. Jeżeli mamy taką rodzinę, w której dziecko nie stosuje się do zasad i my jakby pokazujemy niezadowolenie, ale właśnie nie wyciągamy tych konsekwencji, to jakby te wszystkie sytuacje są wciąż niedomknięte i nie można poczuć tej ulgi.
Za chwilę będziemy rozmawiać, dlaczego ta ulga jest taka ważna i czy wymierzone konsekwencje mogą przywrócić takie poczucie porządku, ale też będziemy odwoływać się do serialu bardzo kontrowersyjnego, serialu, który odbił się szerokim echem na świecie, Dam Ci lekcję. Pan miał okazję obejrzeć ten serial i myślę sobie, że jako psycholog musiał pan przeżywać różne emocje. Ja zresztą też. Ten serial jest dostępny od jakiegoś czasu, ale myślę, że u progu roku szkolnego warto o tym porozmawiać, bo to też się wiąże z karą bardzo surową w wielu wypadkach. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj pan Artur Gębka, psycholog dziecięcy. Pan Artur zajmuje się również dorosłymi, ale my się dzisiaj skupiamy na tym świecie najmłodszych i nieco starszych.
Strefa komfortu.